Tej nocy obóz wrzał podnieceniem. Rankiem zabrano się do nowej przeprowadzki. Tylko Bofur i Bombur zostali, żeby pilnować kuców i tej części zapasów, które wzięto z sobą z nad rzeki. Reszta kompanii ruszyła w dół doliny, a potem w górę nowo odkrytą ścieżką na wysoką półkę. Tak było tu ciasno i niebezpiecznie, że ani myśleć nie mogli o przeniesieniu pakunków i worków na plecach. Spod półki ściana opadała stromo, a o 150 stóp niżej sterczały poszarpane skały. Każdy jednak z wędrowców miał porządny zwój liny, okręcony mocno wokół pasa i dzięki temu bez przygody dotarli do małej trawiastej wnęki. Tu rozbili trzeci swój obóz, wciągnąwszy na linach najniebezpieczniejszy sprzęt i zapasy. Tą samą drogą mogli w razie potrzeby spuszczać któregoś ze zwinniejszych krasnoludów, jak na przykład Kila, żeby porozumiał się z pozostawionymi na dole towarzyszami i pomógł im strażować przy wierzchowcach. Bofura wywindowano na linię do górnego obozu, lecz Bombur nie zgodził się ani na podróż na powietrzną, ani na mozolną wspinaczkę po ścieżce. — Za gruby jestem, żeby łazić jak mucha po ścianie — rzekł. — Dostałbym zawrotu głowy, albo przydepnąłbym sobie brodę, a wtedy znów zostałaby was pechowa trzynastka. Liny też są za cienkie, żeby wytrzymać mój ciężar. Nie miał racji na swoje szczęście, jak przekonacie się z dalszego ciągu tej historii. Tymczasem krasnoludy zbadały półkę skalną poza wnęką i stwierdziły, że ścieżka pnie się coraz wyżej i wyżej w górę. Nie śmieli jednak zapuszczać się zbyt daleko, zresztą nie wydawało się to potrzebne. Na tych wysokościach panowała cisza, której nie zakłócały ani głosy ptaków, ani żadne szmery, chyba tylko świst wiatru w kamiennych wąwozach. Zwiadowcy mówili szeptem, nie nawoływali się, nie śpiewali, bo niebezpieczeństwo mogło czyhać za każdą skałką. Inni uczestnicy wyprawy biedzili się tymczasem nad tajemnicą drzwi, wciąż jednak bez powodzenia. Zbyt rozgorączkowani, aby rozważać wskazówki runów i księżycowego pisma, niezmordowanie usiłowali odszukać na gładkiej skalnej powierzchni ślady ukrytego wejścia. Z miasta na jeziorze przywieźli oskardy i rozmaite narzędzia, których z początku próbowali użyć. Ale gdy uderzyli o kamień, rękojeści pękły i okrutnie pokaleczyły im ręce, a stalowe ostrza ułamały się lub wygięły jak ołów. Okazało się, że sztuka górnicza na nic się nie zda przeciw magicznej sile, która zamknęła te drzwi. A przy tym krasnoludy zlękły się hałasu, zwielokrotnionego przez echo. Bilbo, samotny i znużony, siadł na progu. Oczywiście nie było tam naprawdę progu, tak jednak kompania Thorina nazwała dla żartu mały trawiasty zakątek między ścianami wnęki a jej wejściem. Na pamiątkę słów, które Bilbo wygłosił dawno, dawno temu, podczas niespodziewanego najścia gości w swojej norce, gdy radził krasnoludom siąść na progu i myśleć, dopóki czegoś nie wymyślą. Toteż siedzieli teraz i myśleli, albo wałęsali się bez celu i z każdą chwilą miny im się przeciągały coraz bardziej. Podnieśli się nieco na duchu, gdy odkryli nową ścieżkę. Teraz jednak znów dusze pouciekały im w pięty. Mimo to nie chcieli dać za wygraną i wycofać się. Hobbit już także nie był lepszej myśli niż krasnoludy. Nic nie robił, tylko wciąż siedział plecami do skały, patrząc przez wylot wnęki na zachód, daleko za urwiska, za rozległą krainę, za czarną ścianę mrocznej puszczy, tam, gdzie majaczyły chwilami odległe i małe góry mgliste. Jeśli ktoś pytał Bilba, co właściwie robi, odpowiadał tak. Mówiliście, że moim obowiązkiem będzie przesiadywanie na progu i myślenie, nie wspominając już o włamywaniu się do wnętrza. No więc siedzę i myślę. Mnie się jednak zdaje, że hobbit nie tyle myślał o swoich obowiązkach, ile o ukrytym w błękitnej dali spokojnym kraju hobbitów na zachodzie, o pagórku i o własnej norce. Pośrodku leżał w trawie płaski głaz i Bilbo przyglądał mu się w zadumie albo obserwował ogromne ślimaki, które widać upodobały sobie tę małą, zaciszną wnękę między chłodnymi skałami, bo cała ich gromada pełzała tu zwolna, lgnąc do ścian. Jutro zaczyna się ostatni tydzień jesieni, rzekł pewnego dnia Thorin. A po jesieni nadejdzie zima, powiedział Bifur. A potem nastanie nowy rok, dorzucił Dwalin. Brody nam zdążą wyrosnąć tak, że będą zwisały stąd aż na dolinę, nim się tu czegoś doczekamy. Co właściwie robi włamywacz, żeby nam pomóc? Skoro ma pierścień i miał czas nabrać mistrzostwa w sztuce niewidzialności, mógłby chyba pójść przez główną bramę i przeprowadzić mały wywiad we wnętrzu góry. Bilbo usłyszał te słowa, bo krasnoludy siedziały na skałach wprost nad nim. — Wielkie nieba — rzekł sobie w duchu. — A więc takie pomysły już im przychodzą do głów. — Zawsze ja, a nie Borak, mam ich ratować w biedzie, przynajmniej odkąd nas czarodziej opuścił. — Co teraz zrobię? — Powinienem był od początku przewidzieć, że w końcu spotka mnie coś okropnego. Mam wrażenie, że nie zniósłbym po raz drugi nawet widoku nieszczęsnej doliny Dal, a co dopiero tych dymiących wrót. Tej nocy czuł się bardzo nieszczęśliwy i prawie nie zmrużył oka. Nazajutrz krasnoludy rozeszły się w różne strony. Niektóre na dole zajęły się kucykami, inne wybrały się na zwiady po górskich zboczach. Bilbo przez cały dzień siedział markotny na trawie we wnęce i patrzał na głaz lub w stronę zachodu przez wąskie wejście. Zdawało mu się nie wiedzieć czemu, że na coś czeka. Może czarodziej wróci niespodzianie jeszcze dzisiaj? Myślał. Ilekroć podnosił głowę, dostrzegał w dali kreskę lasów. Kiedy słońce skłoniło się ku zachodowi, odblask ozłocił odległe wierzchołki drzew, jakby światło padało na ostatnie wyblakłe liście. Wkrótce kula słoneczna, niby pomarańcza, znalazła się nisko na wprost oczu hobbita. Bilbo podszedł do wejścia wnęki i ujrzał tuż nad widnokręgiem blady i nikły wiechetek wschodzącego księżyca. W tym samym momencie usłyszał za swoimi plecami głośny stuk. Na szarym kamieniu przysiadł ogromny drost, czarny jak smoła, z jasnożółtą piersią nakrapianą ciemnymi plamkami. Trach! Drost złowił ślimaka i dziobem rozbijał go o kamień. Trach! Trach! Nagle Bilbo zrozumiał. Zapominając o niebezpieczeństwie, wybiegł na półkę skalną i zaczął przywoływać krasnoludy, krzycząc i machając rękami. Kto był w pobliżu, biegł ile sił w nogach do hobbita, potykając się wśród skał, zaciekawiony, co się właściwie stało. Inni, z wyjątkiem oczywiście Bombura, który spał, domagali się, żeby ich z dołu wciągnąć na linię. Bilbo szybko im całą sprawę wyjaśnił. Umilkli wszyscy. Hobbit stojący na płaskim głazie i krasnoludy w niecierpliwym oczekiwaniu kiwające brodami. Słońce zachodziło coraz niżej, a nadzieja gasła w ich sercach. Wreszcie słońce zanurzyło się w wąskim pasemku purpurowych obłoków i znikło. Krasnoludy jęknęły, ale Bilbo stał wciąż nieporuszony na swoim miejscu. Wiechetek księżyca wypływał nad widnokrąg. Zapadał wieczór i nagle, kiedy już tracili resztkę nadziei, czerwony promień słońca, niby palec, przebił dziurę w obłoku i trafił przez szczelinę u wejścia do wnęki prosto na przeciwległą, gładką ścianę. Stary drost, który przekrzywiwszy łepek, z wysoka przyglądał się temu oczyma podobnymi do czarnych paciorków, krzyknął przenikliwym głosem. Rozległ się trzask. Kamienny wiór, odłupany od skały, odpadł na ziemię. Na wysokości mniej więcej 3 stóp nad ziemią w skale ukazała się dziurka. Spiesznie, drżąc, by nie stracić tej ostatniej szansy, krasnoludy rzuciły się ku ścianie, zaczęły na nią napierać z wszystkich sił. Daremnie. Klucz! Klucz! Wrzasnął Bilbo. Gdzie Thorin? Podbiegł Thorin. Klucz! Krzyczał Bilbo. Klucz, który był dołączony do mapy. Spróbuj go, nim będzie za późno. Thorin sięgnął po klucz zawieszony na złotym łańcuchu u jego szyi. Wsunął go do dziurki. Pasował i obracał się. Lecz w tym momencie promień zgasł. Słońce się skryło, księżyc zniknął. Noc rozlała się po niebie. Pchali teraz wszyscy razem i zwolna część skalnej ściany ustąpiła pod naporem. Długie, regularne szpary rysowały się coraz wyraźniej i poszerzały z każdą chwilą. Już widać było zarys drzwi, wysokich na 5 stóp, a na 3 szerokich. Bez szmeru powoli odchylały się do wnętrza. Ciemność, niby chmura, wypłynęła z ziejącego w zboczu otworu, głęboka, nieprzenikniona ciemność, wypełniająca rozwarte wnętrze góry.